Dobrze. Jeszcze trzeba. O, często ostatnio mówiliśmy na temat pochwycenia Kościoła, na temat tego, że Pan nas weźmie do siebie i nie będę tych fragmentów przytaczał, bo je znamy. Natomiast chciałem dzisiaj powiedzieć o takiej rzeczy, o której Pan Jezus wspominał, kiedy mówił o tym, że stanie się coś takiego. Chciałem przeczytać dwa fragmenty może na początek z Ewangelii Łukasza pierwszy. I my go dobrze znamy, ja go chcę przeczytać, bo on tutaj będzie ważny. To jest Ewangelia Łukasza 21. Wersety 34-36. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, i aby w dzień was nie zaskoczył, niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. To jest fragment, który dobrze znamy. I pamiętacie, że jak Pan Jezus mówił o nagłym pochwyceniu Kościoła, to wspominał takie sytuacje, jak były za czasów Noego i za czasów Lota, prawda? Mówił o tym, że będzie jak za dni Noego, kiedy żenili, wychodzili za mąż, pili, jedli, wszystko było, żenili i wszystko było normalnie i przyszła nagle zagłada, prawda? I że było będzie jak za dni Lota, kiedy Lot wyszedł najpierw z Sodomy, a potem była zagłada. No i ten fragment 21 rozdział, to co czytaliśmy: baczcie, aby nie było ociężałe serca i aby was ów dzień nie zaskoczył. I tak zastanawiałem się w takim razie, jak to jest, jacy byli ludzie, o których Pan Jezus tutaj w skrócie mówił. Jacy byli ludzie, którzy stanowią taki typ ludzi albo pochwyconych, albo uratowanych? Jak oni żyli? Bo to jest dla nas bardzo ciekawa rzecz i ciekawa wskazówka, o tym jeszcze nigdy nie mówiliśmy. Jest kilka takich osób, które były opisane w Starym Przymierzu, w pismach Starego Przymierza, i one wskazują albo na to, co Pan Jezus mówił w tym momencie o pochwyceniu, i to jest mowa o Noem, to jest mowa o Locie, albo wręcz są typem pochwycenia. I na pewno się domyślacie, że chodzi o Henocha i że chodzi o Eliasza. I teraz spróbujmy zobaczyć, jak to było. Jacy to byli ludzie, w jaki sposób oni żyli. Najpierw zobaczmy od początku, czyli na Henocha. W pierwszej Mojżeszowej, w 5 rozdziale, jest kilka wersetów na jego temat. I to są 5 rozdział, wersety 21-24. Henoch żył 65 lat i zrodził Metuszelacha. Po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Najkrócej jak można było jest opisane. Po prostu nie było go, gdyż zabrał go Bóg. I drugi fragment o Henochu jest w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale. I tutaj mamy informacje dodatkowe. Tu jest napisane tak, 5 werset i 6. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. I tutaj mamy dwie rzeczy przynajmniej, które charakteryzują Henocha, czyli pierwszego z ludzi, których Bóg zabrał. Pierwsza sprawa to jest taka, że jest napisane, że przez wiarę został zabrany i nie oznacza to wcale, że on wierzył, że zostanie zabrany, bo coś takiego się nie mieści w ludzkiej głowie. I później, jak będziemy czytać o Eliaszu, to również ludziom w otoczeniu Eliasza też się to nie mieściło w głowie, że on zostanie zabrany i w ogóle już nie wróci na ziemię. To jest bardzo interesujące, później będziemy to czytać, co uczniowie proroccy na ten temat myśleli. Natomiast tutaj mamy na początku rozdziału 11 listu do Hebrajczyków definicję wiary i kiedyś ją już czytaliśmy. Czytam z interlinii, ponieważ to jest trochę inne niż 11 rozdział w Brytyjce. Jest zaś wiara co do obiecywanych przez nadzieję ufnością na sprawy argumentem niewidziane. Tak interesujące jest to napisane. Ale w każdym razie o co chodzi? Chodzi o to, że wiara to jest zaufanie co do obietnicy. I jest to również rzecz, która dotyczy takich spraw, których po prostu nie można udowodnić. To są rzeczy argumentem niewidziane. I Henoch ufał Bogu, ufał Bożym obietnicom, wiedział, że bez wiary nie można podobać się Bogu. No bo kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. On po prostu Bogu ufał. I co jeszcze ciekawa rzecz jest. Tu jest napisane, że Henoch chodził z Bogiem i to w dodatku chodził z Bogiem przez 300 lat. Czyli to jest tak, że chodził z Bogiem długo. I oczywiście przeliczając to wszystko na te nasze długość życia i tak dalej, i tak musimy stwierdzić, że to jest to, co charakteryzowało Henocha, to jest po pierwsze wiara, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Po drugie, ufność w stosunku do Boga. A po trzecie, to jest to, że on chodził z Bogiem i nie na chwilę. On chodził z Bogiem przez 300 lat. To jest takie krótkie określenie, chodził z Bogiem, ale co właściwie w tym określeniu się zawiera? Chodzić z Bogiem, później kiedy Pan Jezus przychodzi na ziemię, to mówi do wszystkich swoich uczniów po kolei, pójdź za mną, prawda? Pójdź za mną. Potem czytamy, że wstępujemy w Jego ślady. I chodzić z Bogiem to znaczy po prostu być z Nim na co dzień. Nawet w oryginale Pan Jezus nie mówi tyle pójdź za mną, co towarzysz mi. I to jest właśnie dokładnie to samo. Towarzysz Jezusowi, nie? Czyli chodzimy z Bogiem, towarzyszymy. Towarzyszymy Bogu. I robimy to w sposób, który nie jest chwilowy. Tylko to jest chodzenie z Bogiem na co dzień i chodzenie z Bogiem stabilne. Tak jak robił to Henoch. I Henoch po prostu chodził z Bogiem, a potem Bóg go zabrał i nie było go. Był to człowiek taki jak my, który Bogu zaufał i właściwie wiele o nim nie wiemy, poza jedną rzeczą, o której pisze Juda, to znaczy jest Juda cytuje proroctwo Henocha na temat przyjścia Pana z tysiącami jego świętych. Wiemy na jego temat tylko tyle, że uwierzył, ufał Bogu, chodził z Bogiem i że chodził z Bogiem długo. Ale te wszystkie cechy Henocha można przełożyć na nasze życie. Oprócz tej cechy, że chodził z Bogiem 300 lat. To jest ewidentne, prawda? Możemy sobie tą przeliczyć na jakieś tam inne długości. Natomiast to jest taka pierwsza z osób. Pan Jezus powołuje się na dwie sytuacje, to znaczy na sytuację Noego i Lota. I to byli ludzie, którzy nie zostali wprawdzie wzięci tak jak Henoch, ale są przez Pana Jezusa pokazywani jako takie przykłady z sytuacji, w których zostali wzięci ludzie, którzy należeli do Boga, zanim nastąpiła katastrofa. To jest to, co Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza i Łukasza. I zobaczmy teraz, jak to było z Noem. To będzie pierwsza księga Mojżeszowa i z kolei Noe jest napisane, że 8 werset i 9 w 6 rozdziale. Pierwsza Mojżeszowa 6, werset 8 i 9. Jest napisane, ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Potem jest napisane, oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Następny. Chodził z Bogiem. I z kolei, jak do listu do Hebrajczyków sobie skoczymy w tej chwili, znowu mamy o Noem. Werset 11, werset 7. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Czyli mamy kolejną cechę tych ludzi. To znaczy, następny człowiek, który chodził z Bogiem, jest druga sprawa. Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Łaskę. Jeżeli znalazł łaskę w oczach Pana, to znaczy, że najprawdopodobniej tej łaski szukał. To znaczy, że on tej łaski pragnął. I kolejna taka cecha tych ludzi, oprócz tego, że oni Bogu ufali, oprócz tego, że oni z Bogiem chodzili, oni wiedzieli, że wszystko tak naprawdę jest z Bożej łaski. Szukali tej łaski i znaleźli. Czyli przynajmniej mamy tu Noego, który tą łaskę znalazł. I został usprawiedliwiony z wiary. O tym mówi, nie? Bo głównie mówi się o Abrahamie, który został usprawiedliwiony z wiary. Ale Noe odziedziczył usprawiedliwienie z wiary. Był również Bogu posłuszny. Kolejna cecha tego człowieka. Był posłuszny w sprawie, która tak naprawdę nie bardzo mieściła mu się w głowie. Bo to jest nawet podkreślone w liście do Hebrajczyków, że Noe został cudowne ostrzeżenie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć. I to jest właśnie wiara, że on zaufał Bogu w sprawach, których nie mógł jeszcze widzieć i które najprawdopodobniej w głowie mu się nie mieściły, ponieważ jeszcze deszcz chyba nie spadł na ziemię wtedy. Tam jest napisane w tamtych pierwszych rozdziałach, że woda, że para była, unosiła się nad ziemią. A potem Bóg powiedział Noemu, zamierzam spuścić deszcz. Czyli zamierzam zrobić coś, czego ty jeszcze nigdy nie widziałeś. No i Noe zaczął budować arkę, co było przedsięwzięciem najprawdopodobniej dziwnym i niezrozumiałym wokół. Natomiast robił to pełen bojaźni. To jest kolejna cecha tych ludzi. Pełen bojaźni. Ludzie, którzy byli ratowani przed kataklizmem albo byli wzięci przez Boga, to byli ludzie, którzy chodzili z Bogiem, którzy Bogu ufali, którzy bali się Boga, którzy byli Mu posłuszni, którzy byli stabilni w tym chodzeniu z Bogiem. Jak widać, mamy już wzrost ilości tych cech, na czym polegało ich życie. I można by powiedzieć, no to w takim razie jacyś supermeni, niesamowici. I teraz cóż, jakże my moglibyśmy im tutaj dorównać? I są tacy ludzie, którzy uważają na przykład, że pochwyceni będą tylko ci wierzący, którzy będą wystarczająco uświęceni. Słyszeliśmy kiedyś takie nauczanie, że będzie taka grupa super uświęconych, która zostanie pochwycona, a ci mniej uświęceni to już nie. I teraz okazuje się, że ci ludzie, którzy byli ratowani przez Boga w różnych sytuacjach, a także nawet byli wzięci do nieba, to wcale nie byli jacyś super ludzie. Dlatego, że cały fundament tego wszystkiego to jest łaska Boża. I jak Pan Jezus mówi o tych pannach, prawda, które były głupie i które były mądre, tam była kwestia tego, czy one mają ogień, czy mają oliwę, czy lampa im się może palić, czy im się nie może palić. Tam nie było podziału na jakieś super panny, którym ta lampa paliła się mocniej. To jest kwestia, masz światło, nie masz światła. Tylko taki podział. Nie tak, że masz mniejsze światło, to już nie, masz większe światło, to owszem. I to jest właśnie cały problem. Kiedy zobaczymy Lota, to się okazuje, że Lot na przykład też został przecież wyprowadzony przez Boga z Sodomy. I zobaczmy, jak to było. Nie będę czytał całego fragmentu, bo to jest prawie cały rozdział. Muszę sobie to... Ale tak, przede wszystkim Lotowi się różne rzeczy nieprzyjemne zdarzały, bo raz został wzięty do niewoli i Abraham musiał go, czy Abram wtedy jeszcze musiał go uwalniać. Więc to też nie było tak, że Lot był super człowiek, któremu się nigdy nic złego nie stało i który miał taką wiarę, że nigdy na przykład żadnych przykrości nie zaznawał. Zaznawał oczywiście, jak najbardziej. Natomiast w sytuacji, kiedy aniołowie przyszli do Sodomy i chcieli Lota z niej wyprowadzić, pamiętacie sprawę, prawda? Więc nie muszę tego całego, to jest 19 rozdział 1 Mojżeszowej, nie muszę tego wszystkiego cytować. No, Lot zachował się wtedy na nasze rozumienie w sposób zupełnie niesamowity, bo chciał oddać swoje własne córki tym ludziom, którzy mieszkali w Sodomie, żeby tylko uchronić gości, którzy do niego przyszli. To jest gościnność zupełnie niezwykła i niesamowita. Natomiast inna sprawa jest taka, że Lot, który żałował tego, znaczy żałował, było mu żal tego, co się dzieje w mieście wokół. Czyli on po prostu żałował grzeszników, którzy byli dookoła. To jest kolejna cecha tych ludzi. Żałował grzeszników, którzy byli dookoła. Przykro mu było, żal mu było w jego sercu, że coś takiego dzieje się dookoła w tej Sodomie. Natomiast aniołowie, okazuje się, kiedy już miał Bóg sądzić Sodomę, to jakoś tak musieli przynaglać Lota, dlatego że on się ociągał. To jest napisane w 15-16 wersecie, a gdy zeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota, mówiąc: wstań, weź żonę swoją i dwie córki, które się tu znajdują, byś nie zginął wskutek winy tego miasta. Lecz gdy się ociągał, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę i obie córki jego za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić, i wyprowadzili go i pozostawili poza miastem. I teraz, gdyby to tak przełożyć na nasze, to zauważcie, że Bóg nas czasami bierze za rękę, bo się ociągamy. I Bóg chce nas oszczędzić i bierze nas za rękę i wyprowadza nas z bardzo różnych sytuacji, chociaż my wcale nie mamy tak naprawdę ochoty. I mimo wszystko, mimo to, że Lot się ociągał, mimo że można powiedzieć, on nie był tak super posłuszny, że na słowo Pańskie wziął i poszedł, to jednak go Bóg wyciągnął. Jednak go wziął za rękę. I dochodzimy do takich cech tych ludzi, które są cechami bardziej nam bliskimi. Bo się ociągamy, bo nie jesteśmy czasami posłuszni. Ale mimo wszystko Bóg go wyprowadził. Niestety żona jego, wiadomo jak skończyła, ponieważ obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. I ostatni taki przykład, który chciałem podać, będziemy dłużej troszeczkę czytać, to jest oczywiście Eliasz. I wiemy o tym, że Eliasz został wzięty do nieba. Ale pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział. Przeczytamy ten 19 rozdział do 18 wersetu. Od pierwszego. Achab opowiedział, to jest strona 394. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz, jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Pamiętacie to, prawda? Kiedy on zrobił taką publiczną, że tak powiem, publiczną jakąś, jak to się nazywa, pokazówkę, konfrontację dokładnie zrobił publiczną między prorokami Baala a nim. I wtedy okazało się, że Bóg się przyznał do niego i wtedy wybił ich mieczem. A było ich 400. Wtedy Izabel, kiedy dowiedziała się o tym, co uczynił Eliasz, wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem: to niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym samym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. I właściwie czasem tak jest. To jeżeli mówimy o sprawach takich typicznych, czy takich, które możemy przyłożyć do naszego życia, to czasami jest tak, że goniec jest wysłany do nas. I w tym momencie jest problem naszej reakcji, bo przychodzi taki goniec w postaci na przykład złej wieści. To jest obojętne, nie? Nawet w psalmie jest napisane, że człowiek, który jest mężem Bożym i który Bogu się podoba i który robi to i to, nie ulęknie się złej wieści. A do nas przychodzi czasem taki goniec, który nam opowiada, co z nami uczyni. I to może być różne, mogą być różne rzeczy. To może być wyobrażenie o tym, co nam się stanie. To może być jakaś sytuacja, która zaczyna się dziać i widać wyraźnie, że naprawdę zanosi się na to, że będzie źle. No i przyszedł taki goniec do Eliasza. I wtedy reakcja Eliasza: zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie, i przyszedł do Berszeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. I niedługo po tym, jak odniósł tak wielkie zwycięstwo nad prorokami Baala, on się po prostu zląkł i zaczął uciekać. I teraz widać wyraźnie, że to jest po prostu człowiek taki jak my, że on raz potrafi Boga posłuchać i odnieść wielkie zwycięstwo, a innym razem najwyraźniej i najzwyczajniej w świecie zaczyna się bać. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie, i przyszedł do Berszeby, która należy do Judy, i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. To nie jest pierwszy przypadek, czy jedyny przypadek, kiedy prorok życzy sobie śmierci, prawda? Bo już Jonasz był taki, który życzył sobie śmierci też. I trochę z innych powodów, ale tutaj widać coś takiego, jakby uszło kompletnie powietrze z Eliasza po tym wszystkim, co zrobił. I to jest jakiś taki objaw, nie wiem, czy nie depresyjny nawet, nie, że człowiek po prostu już nie może, już nie ma siły i wręcz zaczyna życzyć sobie śmierci. I co robi Bóg? Bo najpierw Eliasz życzy sobie śmierci, potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posili się więc i znowu położył. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Ludzie, którzy mają takie depresyjne nastroje, to im się nie chce z łóżka wstawać, prawda? To wiadomo o tym, że ani ręką, ani nogą się ruszać nie chce, jak człowiek jest w takim nastroju, a bywa. I teraz znowu jest problem. Sprawa jest taka, że Bóg przysyła anioła do Eliasza i nie ma do niego pretensji. Mówiliśmy o tym w środę, pamiętacie? W psalmie 142, jak mówiliśmy o tym, że Bóg nie ma pretensji do człowieka, który do niego woła, który wylewa swoje serce przed Bogiem. I nie ma również pretensji do człowieka, kiedy on jest w takim stanie, jak widać, nie zaczął sztorcować Eliasza. Tylko zrobił jedną bardzo ważną, podstawową rzecz. Posił się. Postawił ten placek, postawił ten dzban I Bóg po prostu posilił jego ciało, bo tego potrzebował. I powiedział mu: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Czyli Bóg mu powiedział: jeszcze mam dla ciebie plan. To nie jest koniec. To, że w tej chwili się tak czujesz, to, że w tej chwili jesteś w takim stanie, to wcale nie jest koniec. To nie jest tak, że dopuszczę do twojej śmierci, to nie jest tak, że pozwolę ci zginąć, bo to, że w tej chwili jesteś w tej sytuacji, to ta sytuacja się skończy, a ja mam jeszcze dla ciebie plan. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do góry Bożej Choreb. I Bóg po prostu posila nas w takich sytuacjach i wtedy widać, że te sytuacje się kończą. Ale dalej miejmy w pamięci jedną rzecz, że Eliasz, wielki prorok, przeżył takie załamanie. A to oznacza, że niespecjalnie się różnił, jeżeli chodzi o swoją wytrzymałość, od innych ludzi. Szedł przez 40 dni i 40 nocy w mocy posiłku, który dał mu Bóg. Wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować, lecz oto doszło go słowo Pana tej treści: co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, położyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. I mówiliśmy już kiedyś o tym, bo pamiętam, że mówiliśmy, że Bóg koniecznie chciał, żeby Eliasz powiedział słowa skargi, żeby wylał przed nim swoje serce i dlatego go zapytał, co tu robisz, bo przecież Bóg doskonale wiedział, co on tam robi. Ale dokładnie to, co mówiliśmy w środę, wylewajmy przed Bogiem swoje serce w takich sytuacjach i też nie wolno w takich sytuacjach myśleć, że Bóg nas po prostu odrzucił i że my jesteśmy zbyt mało święci, żeby na przykład Bóg nas ze sobą do siebie wziął w sensie pochwycenia, czy żeby nas do siebie przyjął, jeżeli byśmy na przykład dzisiaj odeszli do Niego. Bo jeżeli łaska jest nad nami, a jest, jeżeli my tą łaskę cały czas mamy, mamy światło w sobie, mamy w sobie życie, które On nam dał, to jest gwarancja, że po prostu do Niego należymy. Nie to, że jesteśmy w tym momencie najlepsi, że jesteśmy w tym momencie, nie wiem, mamy zwyżkę formy tak zwaną, nie? Jak mówią sportowcy, że jestem w lepszej formie dzisiaj, a jutro będę w gorszej. Bo Bóg nie patrzy tylko na tych, którzy są w świetnej formie. Bóg patrzy również na tych, którzy są w formie słabej, ale wołają do Niego, mają świadomość tego, że mają właśnie gorszy czas i nie wstydzą się wylać przed Nim swojego serca. A więc Eliasz poskarżył się przed Bogiem, wylał swoje serce, powiedział, co ma na sercu i rzekł więc do niego: wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały, szedł przed Panem. Lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos: co tu robisz, Eliaszu? I znowu, kolejny raz to samo pytanie. Co tu robisz? Powiedz mi, wylej swoje serce, uświadom sobie, dlaczego tu w ogóle stoisz. I kolejna rzecz, która tutaj jest, a o której czytaliśmy, że Pan nie przechodził w wichrze potężnym, ani w trzęsieniu ziemi. Nie przechodził w sprawach, w rzeczach widowiskowych, jakichś takich niezwykle mocnych. Po prostu cichy i łagodny powiew. I znowu Eliasz mówi, co mu leży na sercu. Znowu się skarży. A Bóg odpowiada mu znowu tak. 15 werset. Idź, udaj się w drogę powrotną na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jehu syna Nimszego namaścisz na króla nad Izraelem, Elizeusza zaś, syna Szafata z Abel Mechola, namaścisz na proroka na twoje miejsce. I stanie się tak, że kto ujdzie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jehu, a kto ujdzie przed mieczem Jehu, tego zabije Elizeusz. Zachowam w Izraelu jako resztkę 7000 tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Balem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. Czyli Bóg mówi do Eliasza, mam jeszcze dla ciebie plan. Ten plan jest konkretny. Pokazał mu ten plan, jaki on jest. A następnie dał Eliaszowi nadzieję. Dlatego, że Eliasz skarżył się w jakiej sprawie? Że poburzyli ołtarze, że proroków wybili mieczem, że nie ma nadziei, że nie ma szans. I czasami my się na przykład skarżymy, bo przecież siadamy tu i mówimy, Boże, przecież ludzie Ewangelii nie chcą słuchać. Gdzie oni są? A Bóg mówi do Eliasza, mam jeszcze takich ludzi, którzy nie zgięli kolan przed Balem i których usta go nie całowały. Czyli mówi do Eliasza, słuchaj, jest jeszcze nadzieja. To nie będzie tak, że ty jesteś ostatni. I ja już o to zadbam, mówi Bóg. Mimo twojej całej słabości, mimo tej całej sytuacji i mimo tego, jak ty się czujesz w tym momencie. Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy Orce. 12 zaprzęgów szło przed nim, a on był przy 12. Eliasz podszedł do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. I wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł, pozwól mi pocałować swojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. A on mu odpowiedział, idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem? Pamiętacie tę sytuację, kiedy Pan Jezus wzywał kolejno swoich uczniów? I mówił do nich, pójdź za mną. I wtedy im nie mówił już, wróć do swojego ojca, wróć do swojej matki. Tylko mówił, bo ktoś tam powiedział, pozwól mi pogrzebać ojca mego, tak? A Jezus mu mówi, niech umarli grzebią umarłych. Tutaj, w tej sytuacji jeszcze, to jeszcze można sobie było na to pozwolić. Ale kiedy już przyszedł sam Pan, to już trzeba było iść za Nim. Od razu, od początku, nie oglądając się. I co jest tutaj najważniejsze w kontekście tego, o czym mówimy? To jest to, że ten sam Eliasz, który tak się załamał, który doznał takich typowych dla depresji objawów, który życzył sobie śmierci, który po naszemu mówiąc, któremu nie chciało się ruszyć ręką ani nogą, z łóżka mu się nie chciało wstać, on po prostu chciał spać i wygląda na to, że po prostu chciał przespać życie. No, tak czasem jest. Został, Bóg na niego wejrzał, Bóg go posilił, jego ciało, Bóg dał mu nadzieję, Bóg mu powiedział, mam dla ciebie plan i również pokazał mu, że on zatroszczy się o to, co tak naprawdę najbardziej leżało na sercu Eliaszowi, o co on się tak najbardziej skarżył. I ten Eliasz właśnie, ten, który się tak mocno załamał, został przez Boga wzięty do nieba. I o ile na przykład czytamy o Henochu, że chodził z Bogiem przez 300 lat, no to w tym momencie to już nie jest taki człowiek, powiedzmy, o którym można przeczytać same superlatywy. Tak jak my. Druga Księga Królewska, czytamy o wniebowzięciu Eliasza. To jest drugi rozdział, strona 403. A gdy Pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem do Gilgal i rzekł Eliasz do Elizeusza, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie aż do Betelu. Lecz Elizeusz odpowiedział, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I zstąpili do Betelu. A wtedy wyszli uczniowie proroccy, którzy byli w Betelu, do Elizeusza i rzekli do niego, czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział, ja też to wiem, lecz wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz, Elizeuszu, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie do Jerycha. Lecz ten odpowiedział, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I weszli do Jerycha. To się powtarza 3 razy. Wtedy przystąpili do Elizeusza uczniowie prorocy, którzy byli w Jerychu. I rzekli do niego: czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział: ja też to wiem, lecz Wy milczcie. To nie byli ci sami uczniowie. Jedni byli w Betelu, drudzy byli w Jerychu. I jedni i drudzy wiedzieli, co się stanie. Wtedy rzekł do niego Eliasz: pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie nad Jordan. Lecz ten odpowiedział: jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I poszli obaj. A poszło też 50 spośród uczniów prorockich, lecz ci stanęli na uboczu z dala, oni zaś obaj stanęli nad Jordanem. Uczniowie już wiedzieli o tym, że Eliasz będzie wzięty i teraz byli ciekawi, co się dalej stanie. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, zauważcie tą postawę Elizeusza w stosunku do Eliasza. Pójdę za tobą, dokądkolwiek ty pójdziesz. I ten sam Elizeusz stał się później następcą Eliasza. Wtedy Eliasz zwiął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim wodę, a ta rozstąpiła się w jedną i drugą stronę. Oni obaj zaś przeszli po suchej ziemi. Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział: proszę, niech mi przypadną w udziale 2/3 twojego ducha. On odpowiedział: o trudną rzecz poprosiłeś, lecz jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełni ci się to, a jeśli nie, to się to nie spełni. A gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś widząc to zawołał: ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico. I już go nie zobaczył. Pochwycił tedy swoje szaty, rozdarł je na 2 części i podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Zobaczcie, że wiedzieli, mniej więcej wiedzieli, kiedy Eliasz zostanie porwany, ale Eliasz został porwany w drodze, w trakcie kiedy szli. Czyli on został porwany w sumie nagle, chociaż oni w przybliżeniu coś wiedzieli. Tak jakby wyczuwali, że to już to. Jeżeli to jest typ, to kto wie, czy to nie będzie tak, że pewne odczucie, tak jak w tej chwili odczuwamy na przykład, że to już blisko, ale tak naprawdę to oni szli i wtedy przyszedł taki moment, kiedy ten rydwan ognisty wziął Eliasza. Elizeusz zaś widząc to zawołał: ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico. To też są znaczące bardzo słowa, nie? Po prostu prorocy to byli ludzie, którzy byli posyłani do Izraela i oni właściwie tak jakby nadawali pęd pewnym wydarzeniom, o ile Izrael na to pozwalał. Dlatego jest określenie rydwanie Izraela i jego konnico. I podniósł płaszcz Eliasza, i to już czytałem, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu, następnie wziął płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, uderzył nim wodę i rzekł: gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył wodę, rozstąpiła się ona w jedną i drugą stronę i Elizeusz przeszedł. A gdy zobaczyli to sprzeciwka uczniowie prorocy z Jerycha, rzekli: duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli więc na jego spotkanie i pokłonili mu się aż do ziemi. To znaczy, że Elizeusz został po prostu następcą Eliasza, tak zwana sukcesja prorocka, a on prosił o 2/3 ducha. Tak? Czy 1/3? 2. Proszę? No właśnie. 2/3 ducha Eliasza. I to nie jest tak, że duch ludzki Eliaszowy został mu udzielony w 2/3, bo przecież Elizeusz miał, każdy z nas ma ducha ludzkiego. Tu chodzi raczej o to, że chodziło mu o moc. Chodzi mu o to, że Eliasz chodził w duchu i w mocy, nie? I jemu chodziło o to, żeby mógł działać w tak jak Eliasz, czy w 2/3 w taki sposób jak Eliasz. Tak myślę, że należy to odczytywać. Czyli żeby miał 2/3 tej mocy, którą, w której działał Eliasz. No i zostało mu to udzielone. Natomiast ciekawa jest jeszcze reakcja uczniów. Rzekli do Elizeusza: oto jest pośród twoich sług 50 dzielnych mężów, niech więc idą i szukają twojego pana. Może uniósł go duch pana i rzucił go na jedną z gór albo w jedną z dolin. Lecz on odpowiedział: nie posyłajcie. A gdy natarczywie nań napierali, rzekł: poślijcie. Posłali więc 50 mężów i ci szukali 3 dni, lecz go nie znaleźli. A gdy powrócili do niego, on zaś mieszkał wtedy w Jerychu, rzekł do nich: czy nie mówiłem wam, nie chodźcie? To byli ludzie, którzy po prostu mieli jakieś tam przekonanie o tym, co się stanie, i oni myśleli, że po prostu Eliasz zostanie uniesiony w górę, ale nie wiedzieli, co dalej. Nie mieli objawienia, co się z nim stanie dalej, i myśleli sobie: no tak, no zostanie uniesiony i przeniesiony w duchu, tak jak to bywało, no bo Eliasz już bywał przeniesiony i widocznie zostanie rzucony gdzieś tam w duchu w inne miejsce. Ale nie mieli objawienia, co się stanie dalej. I teraz to jest, jeżeli wzięcie Eliasza to jest pewien typ pochwycenia Kościoła, to my mamy objawienie, co się stanie dalej. My nie musimy po omacku szukać. Natomiast co jest w tym momencie najważniejsze? To jest to, że z tych wszystkich ludzi, o których mówiliśmy, którzy stanowią pewien typ, to byli ludzie tacy jak my. To byli ludzie, którzy mieli swoje problemy, ludzie, którzy mieli swoje załamania, którzy kochali Boga, chodzili z Bogiem, szukali Boga, którzy szukali Jego łaski i znajdowali Jego łaskę. To byli ludzie, którzy się czasem Bogu opierali, tak jak Lot. I nie chcieli wychodzić z miejsca, z którego Bóg ich chciał wyprowadzać. To co wtedy Bóg robił? Brał ich za rękę, ich wyprowadzał. Czyli nie byli to ludzie doskonali, a jednak stanowią typ tego, co ma, co nas czeka. Z jednej strony dla nas to jest bardzo zachęcające i pocieszające, że Bóg nie rozdzieli doskonałych od niedoskonałych chrześcijan i weźmie tylko tych doskonałych, a tych mniej doskonałych, którzy są w słabszej formie, to ich zostawi. Z drugiej strony Pan Jezus mówi wyraźnie, żeby gorliwie się modlić, żeby jednak trwać przy Nim. Nie po to, że doskonali będą wzięci, a niedoskonali nie, tylko po to, żeby serce nasze nie ociężało na skutek troski o byt, i nie ociężało na skutek obżarstwa. To znaczy, żebyśmy my po prostu nie stracili tego światła w związku z tym, że na przykład po prostu stwierdzimy, że idziemy do świata albo damy się światu pochłonąć w jakiś sposób. To jest najważniejsze. I dlatego właśnie jest mowa o tych pannach, które mają olej czy oliwę, albo jej nie mają. Mają światło, albo go nie mają. Jeżeli na przykład mamy sytuację, w której jesteśmy obciążeni, jeżeli mamy sytuację, w której przydarzają nam się nawet takie depresyjne nastroje, to pamiętajmy o Eliaszu, że Bóg posilił tego człowieka, że Bóg go wziął na górę, że Bóg mu się objawił i że pokazał mu, że ma dla niego jeszcze plan i natchnął go nadzieją, że może być jeszcze inaczej i on o to zadba. I on tego człowieka wziął, więc zawsze jest tak i zawsze jest, niestety mechanizm działania jest taki, że w momencie, kiedy człowiek jest w słabszej formie, oskarżyciel momentalnie na niego siada i będzie mu tłumaczył, że do niczego się nie nadaje, że tak naprawdę to już odpadł od Boga i Bóg nie chce o nim już więcej słyszeć. I wtedy można życzyć sobie śmierci faktycznie. No człowiek już naprawdę nie ma ochoty żyć dłużej. Ale to słowo powinno nas zapewnić, że nie powinniśmy się w takich sytuacjach poddać oskarżycielowi, ponieważ Bóg widzi to wszystko. Tylko zawołać do Niego, wylać swoje serce, tak jak wylał zresztą Eliasz na górze. Amen.
Nie wiemy, czy Henoch wiedział. Pośrednio z tych Hebrajczyków.